Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Tydzień minął od naszego ostatniego spotkania. Kłaniamy się Państwu pięknie w stałym składzie. Jacek Butlewski.
I Anna Divina, witamy Państwa.
Jacek Pol, program realizuje dzisiaj.
Sporo dzisiaj ciekawych tematów. Będzie między innymi rozmowa z biografką Agnieszki Osieckiej, Karoliną Felberg, ale także daleka podróż do Japonii. Będzie to książka wydawnictwa Tajfuny, prawdziwa powieść.
No i też będzie rozmowa bardzo ciekawa z autorką powieści o kobietach, z panią Katarzyną Hewą.
Tak, nie zabraknie także nakręconego języka. Wiem, że ty rozmawiałaś z autorem piszącym o Poznaniu.
Tak, pan Adrian Ksycki dzisiaj również nas odwiedzi. Rozmawiać będziemy przede wszystkim o jego najnowszej, bardzo dobrej powieści, która nosi tytuł Przeklęty.
Natomiast jakiś czas temu Antonina Tosiek odebrała ważną nagrodę. Tym razem szykuje coś zupełnie nowego. Z autorką rozmawiała Anna Jaworska. Posłuchajmy.
Ja tak się trzymam i tak pilnuję tej nomenklatury mieszkanek wsi, dlatego że ta książka trochę się kłóci z tym, że są w ogóle jakieś chłopki. Jakaś jedna zamknięta, bardzo uniwersalna grupa, o której możemy mówić i o której możemy pisać, bo bohaterki mojej książki nie tylko dlatego, że urodziły się na przestrzeni 100 lat, bo najstarsza bohaterka mojej książki urodziła się najprawdopodobniej w 1882, a najmłodsza parę miesięcy po wprowadzeniu stanu wojennego, dlatego one mają bardzo różną identyfikację, no bo są i rolniczkami, i pracowniczkami PGR-ów, i pracowniczkami GS-ów, a czasami także po prostu gospodyniami rolnymi. I jeżeli mówimy o latach 30., to one faktycznie nazywają się chłopkami same, bo to jest taka ich identyfikacja klasowa, ale ta książka próbowała pokazać, że identyfikacja klasowa to jest dużo bardziej skomplikowana sprawa.
Myślę, że ta książka właśnie w takim swoim doprecyzowaniu jest uczciwa. Wpadamy jako czytelnicy, ja sama się złapałam na tym, że jeżeli otwieram książkę twoją i spotykam się właśnie z tym, że będę miała do czynienia z pamiętnikami kobiet wsi, to od razu kontekstem stały się te słynne chłopki. Nie będziemy o nich rozmawiać, ale jedno zastrzeżenie, które będzie służyło tej naszej rozmowie i książce właśnie. Chłopki dotyczą okresu z początku wieku, natomiast twoja książka, co bardzo mnie też zaskoczyła, obejmuje bardzo długi czas. W jakim czasie kobiety wsi pisały pamiętniki?
Bo oczywiście pamiętniki, o których ja piszę w mojej książce i które cytuję i które staram się trochę przywrócić, zarówno socjologii, antropologii, jak i literaturoznawstwu, tak w ogóle i trochę historii literatury, to są pamiętniki nadsyłane na konkursy pamiętnikarskie, czyli na bardzo zapomnianą historię takiego zrywu piśmienniczego, który się wydarzył w Polsce w XX wieku. Chociaż oczywiście niektóre z moich bohaterek nadsyłały na te konkursy także pamiętniki, które po prostu pisały same dla siebie, czasami dekadami i trzymały je w szufladach, a potem je przespały na konkurs. Ale konkursy, które ja biorę pod uwagę, zostały zorganizowane pomiędzy rokiem 1933 a 1995. Więc zaczynam wielkim kryzysem lat 30., czyli dwudziestolecie międzywojennym, o którym opowiada Joanna Kuciel-Frydryszak w Chłopkach. Ale to dwudziestolecie międzywojenne było tylko i wyłącznie takim startem dla mojej opowieści, bo najbardziej ciekawiły mnie pamiętniki spisywane w PRL-u, spisywane przez kobiety urodzone czasami na początku XX wieku, ale piszące dopiero u kresu życia, czasami mając 70, czasami 80 lat. No i oczywiście pamiętniki nadsyłane na te ostatnie konkursy, które zostały zorganizowane w XX wieku, czyli właśnie już z czasów transformacji ustrojowej. Ja pisałam o pamiętnikach z lat 90. pracę magisterską i o tym, w jaki sposób wieś się buntowała przeciwko transformacji ustrojowej i jak w ogóle przeżywała transformację ustrojową. I mnie bardzo zależało, żeby pomimo dużej różnorodności, pomimo gigantycznych różnic, już nie tylko związanych z tym, że jeżeli dziewczyna na wsi urodziła się w zaborze, tutaj mówimy oczywiście o początku XX wieku, w zaborze rosyjskim albo w zaborze pruskim, to znaczy, że jej doświadczenie było tak granicznie inne, że tak właściwie to poza przynależnością pokoleniową my nie możemy znaleźć żadnych innych analogii pomiędzy ich życiem. Bo one żyły w totalnie innych cywilizacjach tak naprawdę, więc nazwanie ich chłopkami jest też moim zdaniem sporym uproszczeniem. Ale pomimo, że ten horyzont czasowy jest tak duży i że one same są tak różne, to zależało mi, żeby pomiędzy tymi dekadami znaleźć takie analogie w ich doświadczeniu i takie długie trwanie określonych procesów związanych czy to właśnie z tradycyjną kulturą wiejską, czy to z konserwatyzmem ludowym, czy to po prostu z takim paradygmatem patriarchalnym, który w bardzo określony sposób wpływał na ich życie.
Książka Antoniny Tosiek, przepraszam za brzydkie pismo, wydało wydawnictwo Czarne. Aby ją napisać, autorka przeczytała ponad 800 pamiętnikarskich rękopisów. No jest to na pewno wyczyn. A tak. Ty masz też jakieś książki?
Zachęcamy Państwa do lektury tej książki, jak i do pozostałych, o których dzisiaj Państwu opowiemy. Przed nami książka Na telefon. Tak, mam Światłość. To jest drugi po burzy tom doskonale przyjętej dylogii wydanej przez dom wydawniczy Rebis, autorki, która nazywa się Sunia Mara. Ona dorastała w 6 miastach, w 5 stanach, aż wreszcie zaczęła nazywać swoim domem Los Angeles. Ukończyła studia filmowe i biznesowe na Uniwersytecie Południowej Kalifornii, po czym zaczęła pisać i rysować dla Granity Studios. Bardzo ładnie wydana książka, czeka na czytelnika.
A ja dorzucę książkę o świętym Jacku. Państwo bardzo lubicie książki historyczne, a to bardzo ciekawa postać. Jest to wydawnictwo W drodze, które od jakiegoś czasu prezentujemy tutaj w Zaczytaj się z Radiem Poznań. Są to książki niezwykle ciekawe i Państwo o nie często pytacie.
Kolejna propozycja. O tej książce już Państwu wspominaliśmy. Warta na pewno jest uwagi. Dla kogo jest miasto? Jak stworzyć przestrzeń, która o nas dba? Propozycja z wydawnictwa poznańskiego. Autorka nazywa się Magdalena Millert, która proponuje nam wizję miasta otaczającego opieką wszystkich swoich mieszkańców i to nie tylko tych silnych, sprawnych, głośno deklarujących swoje potrzeby, ale i tych, którym obecnie stosowane rozwiązania utrudniają, a niekiedy nawet uniemożliwiają uczestniczenie w życiu społeczności.
To na razie te trzy pozycje, o których powiemy. Mamy oczywiście więcej. Mamy też książki z autografami, także proszę do nas dzwonić.
618-654-654, a już niedługo naszym gościem będzie Karolina Felberg.
Nie wiem, co to było i jak to się stało i już się nie odstanie. Choćbym chciał, co to za dantejski skład? Chciałem tylko, by było pięknie. Wyszedł kwas.
Karolina Felberg jest biografką Agnieszki Osieckiej. W zeszłym tygodniu gościła w stolicy Wielkopolski, no i nie mogło jej zabraknąć także w Radiu Poznań.
Tak jest, a tytuł książki sugeruje, że opowiada ona o początkach znakomitej tekściarki. Z autorką, czyli Karoliną Felberg, rozmawiał Jacek Budlewski.
Rzecz nazywa się Rodzi się ptak i rzeczywiście o tę oryginalność, czyli pochodzenie, skąd Agnieszka Osiecka się wzięła, z jakiego domu, co ją kształtowało, jakie są początki jej twórczości, tej autorskiej już biega mi najbardziej w tej książce, ale także Rodzi się ptak, to jest opowieść o dziewczynie, która musi się jakoś odznaczyć i wyróżnić na tle swojego pokolenia, pokolenia szczególnego. Agnieszka Osiecka urodziła się w 1936 roku, więc do szkoły powszechnej wróciła po wojnie jako jeszcze ciągle dziecko, a była to szkoła funkcjonująca w rozmaitych reżimach, nie tylko ekonomicznych, ale też politycznych. W trakcie jej przygody licealnej i studenckiej w Polsce szalał stalinizm. To są wszystko rzeczy nieobojętne dla jej biografii, ponieważ ona była jedną z ofiar stalinizmu, o czym się kompletnie nie mówi.
W jakim sensie ofiar?
Siły, które działały na całą ówczesną młodzież, silna indoktrynacja, ideologizacja życia, także studenckiego, ale w ogóle życie publicznego w Polsce. Po pierwsze, nie zostały obojętne na jej sytuację, ale po drugie, akurat ona w związku z tym, że świetnie nadawała się na kozła ofiarnego, a każda sytuacja społeczna wymaga, żeby ktoś przyjął na siebie tę rolę. To jest normalne i to jest niezależne od wszelkich reżimów. To się dzieje także i dzisiaj. No jej się przydarzyło, że ona była właśnie w tej swojej grupie rówieśniczej, czyli na Wydziale Dziennikarstwa, uznawana za tę niepokorną, za tę wyzwoloną, co było jej poczytane jako ogromna wada, za też w związku z pochodzeniem za podejrzaną, bardzo podejrzaną. No i to na nią zrzucano rozmaite rzeczy, to wokół niej toczyły się sądy koleżeńskie, to ją wyrzucano z ZNP, to jej uniemożliwiano na przykład pisanie do gazety, do organu ZNP-owskiego, prawda? To ona musiała przeprowadzić proces rehabilitacyjny, żeby móc właściwie wrócić do życia społecznego w takim wymiarze, w jakim musiała jako studentka dziennikarstwa, czyli też osoba, która potrzebuje wjeżdżać na praktyki, potrzebuje mieć jakąś legitymację społeczną, prawda? I polityczną w swoim środowisku. O tej oryginalności Agnieszki Osieckiej, o jej początkach, ale też o jej autorskiej, kreacyjnej, takiej praprzyczynie i o tym, co się wydarzyło, że stała się tym, kim się stała, opowiada ten tom pierwszy.
Wydawnictwo Znak to pierwsza odsłona tego cyklu. Będą kolejne. Pracuje pani, rozumiem, nad kolejnymi odsłonami historii tej znakomitej autorki.
Tak, pracuję. Oczywiście kolejne części opowieści o Agnieszce Osieckiej ukażą się pewnie w 2026-2027 roku, pewnie raczej 2027. Zapraszam. W międzyczasie wydam też dla Znaku Litery Nowej książeczkę poświęconą Agnieszce Osieckiej i jej dziwnej relacji, nieoczywistej, ale myślę, że wartej opowiedzenia, z Markiem Chłaską. I to będzie książka, która powstaje teraz w mojej współpracy. Jestem tylko jedną z osobą z tandemu autorskiego, z biografem Marka Chłaski. Więc biograf Marki Chłaski i biografka Agnieszki Osieckiej będą sobą rozmawiać o relacji Osieckiej z Chłaską. Mam nadzieję, że coś z tego wyniknie.
A dodajmy, że w Poznaniu jest organizowany od wielu lat festiwal Agnieszki Osieckiej, więc my tu w Poznaniu także tę autorkę doceniamy.
Agnieszka Osiecka ma korzenie poznańskie. Tym bardziej cieszę się, że ta jej rodzina poznańska, z którą, no jakby pewne rzeczy u niej były nieuświadomione długo i tak dalej, ale rzeczywiście ojciec jej matki miał dosyć dużo jeszcze tutaj relacji z poznańską częścią rodziny. Agnieszka Osiecka bywała w Poznaniu. Potem ta część tej odnogi poznańskiej się przeniosła do Łodzi i to się tam troszeczkę pokomplikowało, ale dla Agnieszki Osieckiej Poznań jest jednym z tych takich miast, tak myślę, w którym ona czuła się jak na miejscu bardzo, ponieważ ona jako tak osoba o bardzo mieszanym pochodzeniu w ogóle w wielu miejscach. Odnajdywała swoją oryginalność, odnajdywała taką źródłowość.
Zaczytaj się z Radiem Poznań.
show me what you got underneath so we can do this properly.
Już 19:34. Słuchają Państwo programu Zaczytaj się z Radiem Poznań, a u nas kolejny gość, tym razem Adrian Ksycki, poznański autor powieści sensacyjnych, w których wciągająca fabuła łączy się z rzetelną wiedzą o pracy śledczych i ekspertów. Autor znany jest z takich tytułów jak Strzyga, Telepata czy Przeklęty.
No i to właśnie o tej ostatniej, najnowszej będziemy dziś rozmawiać. To powieść, której akcja toczy się, co nas bardzo, bardzo, proszę Państwa, cieszy w Poznaniu i dotyczy brutalnych zbrodni wstrząsających miastem. Z autorem rozmawiała Joanna Divina.
Sięgnijmy może po najnowszą powieść, czyli po książkę Przeklęty. To jest połączenie dynamicznej akcji z ogromną dbałością o szczegóły. Jak wyglądał sam początek pracy nad tą powieścią? Czego pan zaczynał?
No pomysł miałem tutaj taki, że ten doktor Krystian Fezet, antropolog sądowy z Zakładu Medycyny Sądowej z Poznania właśnie. Tak?
No bo akcja rozgrywa się w Poznaniu.
Tak, dokładnie. No to on już był. Musiałem teraz dobudować kolejną sprawę, kolejne kłody pod nogi i wiedziałem, że skoro w powieści Strzyga, która zapoczątkowała serię z Krystianem Fezetem, mieliśmy tam pochówki antywampirycznej kości same w sobie, no to już nie chciałem powtarzać tego schematu i tutaj z antropologicznego punktu widzenia mamy zwłoki w zaawansowanym rozkładzie. Wokół tego chciałem zbudować pełną historię.
No tak, bo zdradzamy może tutaj troszeczkę szczegółów dotyczących tej książki, ale tak, zwłoki zostały znalezione w Lasku Dębińskim.
Tak. Tak, tak, do takich zwłok w zaawansowanym rozkładzie też są wzywani antropolodzy sądowi, też badają takie zwłoki, bo to nie tylko kości, także wokół tego rozbudowałem tą powieść, ale zauważyła pani też, że tam są, i za co bardzo dziękuję, że to też pani zauważyła, że rozbudowane też wątki służb, czyli policji, tak? Dokładnie Komendy Miejskiej w Poznaniu jest. Jestem też współautorem reportażu o policjantach operacyjnych z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, więc też mi było łatwiej oddać realia tutaj pracy operacyjnych z Poznania.
Tak, bo pan zbudował wokół siebie, mam takie wrażenie, całe grono eksperckie.
Tak, tak. To są moi konsultanci, którzy są bardzo ważni dla mnie. Tak jak dla policjanta kryminalnego są ważni OZI, czyli Osobowe Źródło Informacji, tak ja traktuję konsultantów jako taką skarbnicę wiedzy.
No bo pan współpracował z wybitnymi antropolożkami sądowymi. Radził się pan policjantów z pionu kryminalno-śledczego i też współpracował pan z lekarzem sądowym. I co mnie bardzo zainteresowało, pan przeszedł przeszedł kurs entomologii sądowej.
Taki szybki kurs, tak, z entomolożką sądową z Uniwersytetu Poznańskiego, tak. To nie był oficjalny kurs, jako taki kurs, tylko po prostu konsultacje. Nazwałem to szybkim kursem, bo entomolożka opowiedziała mi o właśnie precedensowych badaniach na tuszach świń, gdzie tutaj pod Poznaniem zakopano je faktycznie i sprawdzano, jak one się rozkładają. I to było ze współpracy z prokuraturą. Prokuratora oczywiście interesowało bardziej ślady, sam rozkład, a entomolożka zajęła się bardziej muchami, jakie są stadia rozwoju, no i tak zbudowali te swoje badania.
Zatrzymajmy się jeszcze przy tym kursie entomologii sądowej. Dla wielu czytelników to brzmi może troszeczkę egzotycznie. Czym właściwie zajmuje się ta dziedzina?
No entomologia, no to zajmuje się generalnie owadami w szeroko pojętym wymiarze. Entomologia sądowa skupia się, jak ta wiedza może przysłużyć się sądowi, może przysłużyć się organom ścigania, tak? Teraz ta wiedza jest bardzo dostępna, chociażby w internecie albo dzięki serialom kryminalnym, no to możemy trochę tej wiedzy zaczerpnąć, ale ucząc się z samych seriali odradzam, ponieważ to też jest specyfika środowiska, tak? Przytoczmy chociażby te zwłoki znalezione w Lasku Dębińskim,
o których pan pisze w Przeklętym.
Dokładnie, o którym wspominam w Przeklętym. W Wielkopolsce, tutaj w Poznaniu, żyją pewnego rodzaju muchy, tak? Które typowo występują na tym terenie. Gdzieś tam na przykład w Świętokrzyskim są jeszcze inne muchy, gdzie występują, więc to też to nazewnictwo się różni i tutaj nie można by było po prostu tak stwierdzić, że co prawda na zwłoki przylatują muchy, tak? Ale każde środowisko, każdy region Polski jest specyficzny, różni się.
No to jest przeciekawa dziedzina i powiem szczerze, że pan bardzo ładnie to wszystko wykorzystał w tej książce. Czyta się? O, z zapartym tchem.
Bardzo dziękuję, bo ja najpierw się uczę, potem to muszę przetrawić i potem to tak rozpisać, żebym... Ja też traktuję siebie jako pierwszego czytelnika, tak?
Okazuje się, że nie każdą wiedzę, jaką pan posiądzie, chociażby w kontaktach z, jak to określiliśmy, ze swoim zespołem eksperckim, może wykorzystać w książkach. Była taka konkretna sytuacja, prawda?
Tak, była sytuacja, gdzie policjant kryminalny opowiedział mi troszeczkę o pozyskiwaniu osobowych źródeł informacji, ale zaznaczył, żebym tych rzeczy nie publikował, żebym o tym w ogóle nie wspominał.
Dlaczego?
Dlatego, że jest to wiedza, która nie jest dostępna. Można się oczywiście domyślać, ale przestępcy też czytają nasze książki. Czytają kryminały, zwłaszcza reportaże. I pamiętam, że przy operacyjniaku dostaliśmy pozdrowienia z więzienia, bo jeden przestępca odnalazł się w jednym z naszych bohaterów.
A, opisał po prostu pan jego sytuację, tak?
Tak. To był złodziej, ale on się odnalazł. No, oczywiście my zmieniliśmy wszystkie imiona i nazwiska, czasem wiek, no ale wiadomo, że pewne fakty zostały
można
bardzo podobne.
Można połączyć z konkretną osobą,
tak. Także dostaliśmy pozdrowienia z więzienia od jednego z przestępców.
A my pozdrawiamy pana Adriana Ksyckiego.
Bardzo serdecznie. Miałem przyjemność poznać dzisiaj.
Pan Adrian podpisał książki dla słuchaczy naszego radia, ale mowa tym razem o książce Telepata. No, to jest propozycja z wydawnictwa Czarna Owca, tak powiedziałam, o, bo akcja też rozgrywa się w Poznaniu, z placu zabaw, właśnie w naszym mieście, bez śladu znika mała dziewczynka, policja próbuje ustalić, czy dziecko zostało porwane, ale niespodziewanie dowody doprowadzają śledczych do morderstwa sprzed lat i w tym czasie w mieście dochodzi do kolejnego zaginięcia. Ta książka, nawet dwa egzemplarze tej książki mamy dla naszych słuchaczy.
Obie podpisał autor?
Obie.
No to bardzo się cieszę, bo ja dorzucę jeszcze jedną książkę także z autografem autora. Już jakiś czas temu profesor Leszek Słupecki był u nas w radiu. Wojownicy i Wilkołaki to wydawnictwo Replika. Obrośnięte futrem krwiożercze bestie wyjące do pełni księżyca rozpalają wyobraźnię od wieków, pisze pan profesor. A to opracowanie zgłębia wiele aspektów zjawiska, które nauka nazywa wilkołactwem. Obrazowo przedstawia słowiańskie, celtyckie czy germańskie podania i legendy zrodzone niekiedy już w starożytności. Naprawdę bardzo ciekawa rzecz, super się to czyta. To jest troszeczkę język naukowy, ale taki popularno-naukowy bym powiedział. I rzeczywiście uświadamia pan profesor, w jak wielu miejscach ślad wilkołaka, jeśli mogę tego określenia użyć, został odciśnięty.
No proszę, warto czytać, zwłaszcza przy pełni księżyca. 618-654-654, a teraz dla państwa zagramy.
muszę iść. Już mnie tam wołają i zimno dziś, a chciałem trochę dłużej potrzymać dłoń. Czuć jak płynie przyjemny prąd, prąd. A co jeżeli nie chcę, jeśli zrobię bunt? Weźcie się, nie spieszcie, proszę was o luz. Łamie mi się serce, pali mi się grunt. Błagam, jeszcze nie chcę, jeszcze kilka słów. A jeśli już, to wezmę tam ze sobą bukiet róż. Przy bramie będę czekał, patrząc w dół. Ty w wolnej chwili czasem na mnie spójrz. A jeśli już, to nie martw się, pamiętam każdy dzień. A miejsce będzie zawsze obok mnie. Czekać aż i ty dołączysz tu. Nie wolno mi zwlekać chwili dłużej, tu straszny ścisk. Mieliście przyjść później, ja płynę i biorą mnie gdzieś daleko stąd, stąd. A co jeśli ja nie chcę, jeśli zrobię bunt? Innych sobie bierzcie, ja zostanę tu. Czuję twoje serce, nie chcesz się przestać tuć. Błagam chwilę jeszcze, jeszcze kilka słów. A jeśli już, to wezmę tam ze sobą bukiet róż. Przy bramie będę czekał, patrząc w dół. Pamiętam każdy dzień, a miejsce będzie zawsze obok mnie. Czeka czas i ty dołączysz tu.
Mori i Dawid Podsiadło. Państwo dzwonią, co nas bardzo cieszy, bo to sygnał dla nas, że książki, które dla państwa w tym naszym cyklu Zaczytaj się z Radiem Poznań, podobają się państwu i warto rzeczywiście zadzwonić i chociaż jeden z tych wielu tytułów zdobyć dla siebie.
Tak, mamy jeszcze kilka książek do rozdania, o których jeszcze nie wspomnieliśmy, także naprawdę warto do nas zadzwonić. Zerkam na telefon, na czerwono się pali, to znaczy, że państwo dzwonicie, a teraz powiemy o książce, która nie jest wprawdzie dzisiaj do rozdania, ale o której chcemy państwu powiedzieć, ponieważ zamierzamy przemycać w naszym Zaczytaj się z Radiem Poznań także recenzję książek. Prawdziwa powieść japońskiej autorki Minae Mizumura to dzisiejsza rekomendacja Katarzyny Wojtaszak, a książkę wydały Tajfuny.
Dzisiaj zapraszamy na spotkanie z literaturą japońską i to nie będzie tak popularna teraz literatura, w której główne role grają księgarnie, biblioteki czy sklepy, ale taka prawdziwa powieść, bo właśnie taki tytuł nosi książka. To jest historia o Japończyku, który realizuje swój amerykański sen i zostaje milionerem. Ale pan Azuma pomimo pieniędzy nie zapomina o pewnej panience z dobrego domu, w której lata temu się zakochał. Autorka chciała napisać powieść w wielkim europejskim stylu. Ten schemat to rzecz z literatury znana, ponieważ kojarzy się nam trochę ze schematem z Wichrowych Wzgórz. Ale cały czas Prawdziwa powieść to jest historia bardzo oryginalna. To jest narracja emocjami, z miłością i z odmalowaniem zmieniającej się po II wojnie światowej Japonii. Tej Japonii, która z jednej strony jest krajem skoku technologii, ale z drugiej także krajem z pewną hermetycznością i bardzo dużą liczbą zasad. Czy w tym kraju ma szansę znaleźć się prawdziwa miłość i prawdziwa opowieść? Jak najbardziej. Tak, prawdziwa powieść przez pierwsze ponad 100 stron to nie tyle opowieść o panu Azumie, co realizacja tak zwanej japońskiej powieści o sobie, w której autorka opowiada o swoim życiu i dzieli się między innymi historią tego, jak została pisarką. A już ta główna część, historia pana Azumy, to jest historia o miłości, o dorastaniu, o klasowym społeczeństwie, o wojennych traumach i o historycznych zaszłościach, o bardzo wielu bohaterach, no i o losach przede wszystkim kobiet, ponieważ wokół tego stelażu opowieści o chłopaku o niejasnym pochodzeniu i tej jego bogatej dziewczyny pną się historie między innymi trzech ciotek i służącej Fumiko, która staje się taką bohaterką dochodzącą do wielkiej przemiany, która odbudowuje się razem z tym Tokio po wojnie. Dlatego, że odwiedzamy w tej książce właśnie odbudowujące się po wojnie Tokio, ale także przeróżne bezdroża i trafiamy także do Stanów Zjednoczonych. To jest historia, w którą się wsiąka, historia, którą czyta się bardzo szybko, z chęcią poznania tego dalszego ciągu, ale także ciesząc się stylem, którym jest napisana. No i być może znajdą Państwo także tutaj nie tylko echa Brontë, ale także Czechowa, a może nawet Fitzgeralda. Prawdziwa powieść to powieść rzeczywiście prawdziwa, no i taka, którą świetnie się czyta.
Zaczytaj się z Radiem Poznań.
To był Seal. Jeszcze przez chwilę chyba pośpiewa. A my mamy wiadomość. Książki Wojownicy i Wilkołaki już nie ma.
Z autografem.
I też książki Telepata również nie ma. Dwa egzemplarze dzisiaj mieliśmy dla Państwa podpisane przez Adriana Ksyckiego. Ale dobra wiadomość jest jeszcze taka, że Adrian Ksycki pojawi się ze swoimi książkami na pewno za tydzień w programie Zaczytaj się, a może bardziej on osobiście w naszym magazynie kulturalnym Niedzielnik.
Tak. Planujemy całą godzinę z autorem, bo rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawie mówi i niezwykle interesująco pisze. A u nas autorów jest co niemiara, właściwie codziennie nas odwiedzają. Odwiedziła nas też Katarzyna Hewa,
która pisze romanse osadzone w XIX wieku, a głównymi bohaterkami tych romansów oczywiście są kobiety. Z Katarzyną Hewą rozmawiał Jacek Butlewski.
Autorka, która w czasie swojego życia wędrowała, bo to i Gdańsk, i teraz Monachium.
Monachium jest już moim takim miejscem na ziemi, ale nie zapominam o Polsce. Gdańsk zajmuje w moim sercu bardzo wielkie miejsce oraz oczywiście Podlaska Narew. Moje książki opowiadają głównie o losie kobiet w XIX wieku i o ich prawie do głosu.
Skąd zainteresowanie tą właśnie epoką? Wtedy Polska jest pod zaborami.
Tak, jest to bardzo trudny okres. Zainteresowanie z pewnością pojawiło się ze względu na wojny napoleońskie i na to, jak wielki wpływ miały na Europę tamtych czasów oraz na Polskę, która w tamtym czasie nie istniała, ale to nie pozbywa właściwie Polaków głosu. Był on słyszalny w świecie.
Kobieta jako główna pani bohaterka. No to powiedzmy o tych kobietach.
Kobiety w tamtych czasach, a szczególnie w książce Kwiaty zimnej wiosny, której akcja odbywa się w Imperium Rosyjskim, tuż po wojnach napoleońskich, jest to osoba całkowicie bezwolna, której odmawia się podstawowych praw w społeczeństwie i która nawet w bogatych warstwach społecznych ma jedynie dobrze wyglądać, rodzić dzieci i absolutnie nie podnosić głosu w żadnych ważniejszych tematach. Luiza Pawłowna Morozowa, która jest córką chłopa, który wykupił się z pańszczyzny, gdyż było w tamtych czasach takie prawo, jest właściwie sprzedana przez ojca do rodziny szlacheckiej, która sobie radzi o wiele gorzej finansowo od danego już kupca Morozowa i jest ona właściwie tam tylko i wyłącznie po to, aby przyszli wnukowie mieli już szlacheckie nazwisko, skoro jest to córka. I właściwie taka transakcja odbywała się bardzo często. Oczywiście kobieta nie była pytana o zdanie, ani o to, czy jej się podoba dany wybranek. Była po prostu odprawiana i mogła liczyć jedynie na litość przyszłej rodziny oraz na ich dobre względy.
Czy XIX-wieczna tematyka kobieca będzie przewijać się w pani kolejnych książkach? A dodam tylko, że rok 2025 to czas pani debiutu.
Tak, XIX wiek, ale tu już przeskakujemy pod koniec wieku i do Krakowa. I tam odbywa się akcja mojej kolejnej powieści Bestia i pani Róża. Jest to o wiele lżejsza historia, aczkolwiek tutaj opowiadamy na ten sam temat, jednak nieco z przymrużeniem oka. Dajemy trochę więcej, powiedzmy, już tego świeżego oddechu, który niesie nadchodzący XX wiek i bohaterki mają już tutaj o wiele więcej głosu. Aczkolwiek dalej muszą walczyć o swoje.
To była tematyka kobieca, romanse i wiek XIX, ale w naszym programie dzisiaj było też troszkę o kryminałach i ta tematyka także u nas popłynie na antenie.
Tak, i o to, proszę Państwa, dlaczego na przykład Poznań jest ciekawy dla kryminału? Jak wyglądać będzie zbliżający się olbrzymimi krokami Festiwal Kryminału Granda również w Poznaniu? O tym będę rozmawiać z moimi gośćmi w programie Nocne Rozmowy. Zapraszamy parę minut po północy.
A Granda to jest prawie że końcówka września, a my też na początku nowego miesiąca z rokiem szkolnym, z rozpoczęciem roku szkolnego zaczniemy trochę przemycać tych autorów. Już ich czytamy, bardzo nas to interesuje, bardzo nas to cieszy i chcemy się tą radością dzielić. Częściowo pewnie podzielimy się w wydaniu YouTube'owym Zaczytaj się z Radiem Poznań, ale to w piątek.
Zapraszamy serdecznie, za chwileczkę Nakręcony język, a my Państwa pozdrawiamy.
Joanna Dywina,
Jacek Butlewski, jeszcze Jacek Pol.
Tak jest.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dobranoc.
Radio Poznań.
Nakręcony język.
Jakaś partia z drugą partią chciała wejść w koalicję, ale niestety dostała kosza.
No właśnie, i takich przykładów jest bardzo dużo.
Zgadza się. Albo na przykład kiedyś czytałem, że jakieś dwie partie, trzy partie już były posłowie. Czyli można powiedzieć, już był w ogródku, już witał się z gąską.
A to nic z tego.
Nic z tego. W ostatniej chwili ktoś nie podpisał intercyzy ślubnej, nie małżeńskiej, tylko nie wstąpił w koalicję, a zatem byli już posłowie. Bo kiedyś być posłowie to przecież umówić się co do małżeństwa.
Albo szef jednej partii umizguje się do swojego odpowiednika w innej partii.
Tak, albo umizgują się bardzo często niektórzy politycy do swojego elektoratu. To są takie zaloty. Można by powiedzieć też żartobliwie, że galopują, bo przypomina mi się w tym miejscu zawsze słynne określenie z felietonów Bolesława Prusa, który o zalotnikach mówił galopanci, a psztyfikanci się też kiedyś mówiło, czyli jeden polityk galopuje do drugiego. Tu duży cudzysłów.
Audycja Nakręcony Język także na kanale YouTube Radia Poznań.